Seryjni mordercy obecni są w naszym społeczeństwie już od bardzo dawna. Niegdyś zwani wiedźmami, wilkołakami czy potworami, w drugiej połowie XX wieku zaczęli przykuwać uwagę mediów i tym samym zyskali na popularności. Chęć zapisania się w kartach historii oraz spełnienia swoich brutalnych fantazji sprawiła, że XX i XXI wiek stały się wysypem seryjnych morderców i wtedy właśnie powstało to określenie. Choć niektórzy eksperci uznają znanego Kubę Rozpruwacza za pioniera definicji. Często myleni są z tak zwanymi mass murderers, czyli masowymi zabójcami. Co odróżnia te dwie grupy czarnych owiec w naszym społeczeństwie? Masowi zabójcy to pojedynczy ludzie lub organizacje pozbawiający życia wielu jednostek w krótkim czasie, na przykład poprzez strzelaninę w szkole lub atak terrorystyczny. Natomiast seryjni mordercy działają przez dłuższy okres, robiąc sobie przerwy między uśmiercaniem innych. Według ekspertów na miano to zasługują już osoby, które pozbawiły życia co najmniej dwie ofiary w pewnym odstępie czasowym oraz zwykle przy zachowaniu specyficznego dla siebie sposobu działania, tak zwanego modus operandi. Wielu specjalistów jest także zdania, że seryjny morderca musi mieć powody dla swoich działań inne niż sama chęć zabijania. Na przykład motyw seksualny czy wyuzdana fantazja, lecz pole do spekulacji pozostawiam każdemu indywidualnie. Antybohater dzisiejszej historii udowodni nam, że najciemniej jest pod latarnią, a pozory mogą mylić i to z bardzo poważnymi skutkami. Piątkowe popołudnie 1 marca 1989 roku w Mossman w Australii. Mossman to miasto będące częścią aglomeracji Sydney, znajdujące się na jego północy. Przeciętny Kowalski może tylko pomarzyć o tym pełnym luksusowych willi i jachtów miejscu. Zamieszkałe głównie przez Australijczyków i imigrantów z Anglii miasto, do momentu wydarzeń, o których dzisiaj Wam opowiem, było niemalże wolne od przestępstw, jak wspomina ówczesny szeryf. Mieszkańcy czują się tutaj bezpiecznie, w końcu są wśród tak zwanych swoich, czyli innych bogaczy. Nie jest problemem posiadanie przy sobie dużej ilości gotówki czy przechadzanie się samotnie bocznymi uliczkami po zachodzie słońca. Jedną z zadowolonych z życia w Mossman jest 82-letnia Gwendolyn Mitchell-Hill, która właśnie po południu 1 marca postanowiła wybrać się na zakupy na jedną z najbardziej popularnych ulic handlowych w okolicy Military Road, na której jednocześnie znajdował się wynajmowany przez nią apartament. Staruszka nie musiała więc pokonać dużej odległości, aby nabyć kilka nowych ubrań i coś do jedzenia. Nawet nie przeszło jej przez myśl, że niespełna kilka chwil później zostanie znaleziona przez dwóch młodych chłopców skierowana twarzą ku ziemi. Kobieta, wracając z zakupów, nie zorientowała się, że podąża za nią pewien mężczyzna. Gdy właśnie otwierała drzwi na klatkę schodową, nieznajomy nagle wyciągnął z zapaska młotek i płaską częścią narzędzia oddał kilka mocnych ciosów w głowę Gwendolyn. Staruszka od razu upadła na ziemię, a kałuża krwi wokół niej coraz szybciej się powiększała. Minęło zaledwie kilkadziesiąt sekund, zanim wymienieni wcześniej chłopcy znaleźli nieprzytomną kobietę i od razu powiadomili służby ratunkowe. Przybyli na miejsce ratownicy zorientowali się, że nie jest to wypadek, a celowe działanie. Jednak priorytetem w tym momencie było udzielenie pierwszej pomocy nieprzytomnej, ale nadal oddychającej Gwendolyn, dlatego też wszyscy udali się do szpitala, pozostawiając miejsce zbrodni bez nadzoru. Na szybko udało ustalić się tylko, że zniknął portfel z torebki poszkodowanej, a jej buty sprawca ułożył schludnie obok ciała. Po przyjeździe do szpitala ratownicy postanowili poinformować policję o całym zajściu, a ta udała się przed apartament na Military Road. Pech chciał, że sąsiedzi kobiety, chcąc uniknąć rozgłosu, postanowili wyczyścić krew sprzed wejścia do budynku przed przyjazdem policji. Powodem tego działania było przekonanie, że starsza kobieta niefortunnie upadła i rozbiła sobie głowę. Niestety dobre intencje mieszkańców doprowadziły do zlikwidowania jakichkolwiek śladów przestępcy. Choć pierwsze godziny chirurdzy starali się uratować życie staruszki, ta zmarła na stole operacyjnym, a sprawa z poważnego pobicia przerodziła się w morderstwo. Medyk sądowy, przeprowadzający później sekcję zwłok, stwierdził, że do brutalnego przestępstwa użyto tępego narzędzia z metalu lub drewna. W tym momencie nie było jasne, że śledczy mają do czynienia z seryjnym mordercą, a lokalna gazeta opisała całe wydarzenie jako skutek wzrostu zażywania heroiny w Sydney. To działanie brukowca będzie miało duży wpływ na postęp śledztwa w przyszłości. Morderstwo Gwendolyn Mitchell Hill to nie wina narkomana chcącego zdobyć kilka groszy na kolejną działkę, a początek serii brutalnych zabójstw, które zapiszą się w kartach historii Australii już na zawsze. 2 miesiące później, to jest 9 maja, tajemniczy mężczyzna ponownie udał się na Military Road. Tam dostrzegł 84-letnią Lady Ashton, wdowę ubraną w czerwony płaszcz przeciwdeszczowy i pasującą do niego torebkę, która właśnie wracała do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Przestępca podążył za staruszką i podobnie jak podczas pierwszego oficjalnego morderstwa, poczekał aż ta otworzy drzwi wejściowe do budynku, po czym napadł na nią i zaciągnął do pomieszczenia, w którym znajdowały się pojemniki na śmieci. Jedna z wersji głosi, że Lady Ashton odebrała jeszcze listy ze skrzynki pocztowej znajdującej się na zewnątrz apartamentowca, po czym zorientowała się, że to tylko reklamy i postanowiła wyrzucić je od razu do kosza i w tym momencie została napadnięta. Ja będę trzymała się wersji oficjalnej, czyli że przestępca ją tam zaciągnął. Mężczyzna rzucił się na staruszkę i przygniótł ją ciężarem własnego ciała, a następnie złapał za głowę i zaczął uderzać nią w betonową posadzkę. Gdy kobieta straciła przytomność, napastnik ściągnął jej buty i rajstopy, po czym owinął te drugie wokół jej szyi i zacisnął z taką siłą, że podczas sekcji zwłok widoczne były rozcięcia na skórze ofiary. Z kolei lakierki Lady Ashton oraz jej laskę do chodzenia ułożył schludnie obok ciała. Od tego wydarzenia układanie obuwia należącego do ofiar i pozbywanie się ich bielizny stało się jego sygnaturą, na którą policja jeszcze nie raz będzie miała okazję natrafić. Krótko po morderstwie sąsiedzi znaleźli martwą staruszkę i wezwali na miejsce pomoc. Śledczy skojarzyli to wydarzenie z morderstwem Gwendolyn Mitchell Hill właśnie z powodu modus operandi, czyli sposobu działania przestępcy. Niestety na miejscu zbrodni nie znaleziono żadnych konkretnych śladów. Sekcja zwłok wykazała tylko obszerne obrażenia ofiary, czyli liczne rozcięcia na twarzy i jej okolicach oraz wiele siniaków i opuchnięć, lecz brakowało jakichkolwiek odcisków palców, a technologia badań DNA w tamtym czasie jeszcze nie funkcjonowała. Wykluczono także motyw gwałtu. Torebka Lady Ashton została znaleziona krótko później w okolicznym parku, co dodaje jeszcze więcej brutalności do tego czynu, ponieważ owy park nosił nazwisko jej zmarłego męża, który w okolicy był za życia znanym malarzem. Pomimo zniknięcia rzeczy osobistych kobiety, wykluczono motyw rabunku, ponieważ jej diamentowy pierścionek nadal znajdował się na palcu. Te dwa morderstwa oraz sytuacja, która miała miejsce na kilka miesięcy przed nimi, to jest próba pozbawienia życia i obrabowanie 84-letniej Margaret Todhunta, uświadomiła policji, że mają do czynienia z wielokrotnym mordercą. Po zebraniu zeznań wszystkich możliwych świadków udało się wstępnie ustalić wygląd tajemniczego mężczyzny. Miał to być podejrzany blondyn, około 20, kręcący się od pewnego czasu po okolicy. z myślą z tyłu głowy, że w Sydney wzrósł poziom zażywania heroiny przez młodych ludzi, śledczy doszli do wniosku, że musi chodzić o jakiegoś okolicznego narkomana i na tym tropie postanowili się skupić. Nie mając żadnych śladów wskazujących na przestępcę, policjanci zdecydowali się dosłownie chodzić po Mossman i pukać od drzwi do drzwi, pytając mieszkańców, czy zauważyli w ostatnim czasie jakąś podejrzaną jednostkę. 50 komisarzy odwiedziło ponad 3000 mieszkań w ciągu 3 dni. Kilku staruszków potwierdziło teorię o młodym narkomanie. W międzyczasie psycholog policyjny, tworząc swój pierwszy w życiu profil przestępcy, na podstawie modus operandi i brutalności ustala wstępną analizę jego charakteru. Ma to być młody mężczyzna, doskonale znający okolice Mossman i mający problemy w kontaktach z kobietami. W przeszłości miał być już karany lub przynajmniej zgłaszany do służb bezpieczeństwa i może być wojskowym, na co wskazuje eleganckie układanie obuwia obok ciał ofiar. Jeżeli sam antybohater miałby nie być żołnierzem, to na pewno miał kogoś takiego w najbliższej rodzinie, na przykład ojca, który wymagał od syna wysokiej dyscypliny i to miało być powodem jego nagłych wybuchów gniewu. Dla przypomnienia, w latach 80. profilowanie było jeszcze raczkującą dziedziną psychologii, szczególnie w statystycznie mało kryminalnej Australii. O braku doświadczenia owego psychologa przekonamy się już niebawem. Tym sposobem okoliczna baza amerykańskich Marines przykuwa uwagę inspektorów zajmujących się sprawą. Przepytanie dziesiątek żołnierzy nie przynosi niestety żadnych skutków, więc policjanci dochodzą do wniosku, że sprawca może być uczniem którejś z okolicznych szkół. Również ten trop prowadzi donikąd. Pomimo, że już ponad setka młodych mężczyzn trafiła pod lupę śledczych, a niektórzy z nich byli nawet przez pewien czas obserwowani, nadal brakuje jakiegokolwiek punktu zaczepienia. Prowadzący poszukiwania, Mike Hagen, z braku laku zaczyna chodzić wokół apartamentowców dawniej zamieszkałych przez ofiary zbrodni, aby, cytat, wcielić się w rolę mordercy i spróbować zrozumieć jego tok myślenia. Australijskie gazety z powodu śmierci popularnej wdowy zaczynają huczeć o sprawie, nadając przestępcy przydomek The Granny Killer. Starszym kobietom zaleca się nie chodzić samotnie na spacery czy zakupy oraz zawsze zamykać okna i drzwi. W czerwcu i lipcu, czyli około miesiąc po drugim oficjalnym morderstwie, doszło do kilku podejrzanych sytuacji w różnych domach starców w Mossman. Elegancki mężczyzna w średnim wieku, pod pretekstem odwiedzin u swojej teściowej, złożył wizytę w pokojach kilku starszych pań. Te zeznały potem, że dziwny przybysz wkładał im rękę pod bluzkę i molestował je, próbując dobrać im się również do majtek. Jedna z pań zaczęła wołać o pomoc, lecz gdy pielęgniarki weszły do izby, okazało się, że mężczyzna zdążył opuścić pomieszczenie. Jego działania nie pozostały bez konsekwencji. Otrzymał zakaz poruszania się po budynku w miejscach innych niż pokój jego teściowej, która rzeczywiście tam przebywała, oraz został zgłoszony na policję. Ale jak śledczy mieli skojarzyć w tym momencie fakty, skoro nadal szukali młodego narkomana, a nie jakiegoś zboczeńca w średnim wieku? A może wystarczyłoby wtedy posłuchać zeznań Margaret Todhunta, napadniętej na początku roku, która ewidentnie wskazywała na siwego faceta koło 50. Po 5 miesiącach zagorzałych, ale bezowocnych poszukiwań brutalnego mordercy, Mossman zaczęło znowu żyć własnym tempem. Aż do 18 października, kiedy 86-letnia Doris Cox skorzystała z miłej propozycji pewnego mężczyzny, aby ten odprowadził ją do mieszkania na osiedlu dla seniorów. Przecież w mieście grasuje w końcu groźny przestępca, więc lepiej, żeby starsza pani nie przechadzała się samotnie. Gdy tylko dwójka przekroczyła próg klatki schodowej, miły nieznajomy zmienił się w potwora, uderzając Doris w głowę młotkiem oraz kilka razy o ceglaną ścianę. Przeszukał torebkę znajdującej się w agonii kobiety i zawiedziony jej zawartością, zaciągnął poszkodowaną w pobliskie krzaki i uciekł. Chwilę później dwóch dozorców osiedla znalazło panią Cox i od razu wezwali pomoc. Przekonani, że staruszka niefortunnie upadła, zmyli ślady krwi z klatki schodowej i tym sposobem, tak samo jak w przypadku Gwendolyn Mitchell Hill, zlikwidowali wszystkie ślady zbrodni. Tym razem stał się cud. Kobieta przeżyła brutalną próbę morderstwa. Śledczy, liczący na przełom, gdy Doris odzyskała przytomność, od razu udali się do szpitala, aby ją przepytać. Niestety kobieta cierpiała na chorobę Alzheimera, której najczęstszym objawem jest trudność w przypominaniu sobie niedawnych zdarzeń. Doris wypierała się, że w ogóle padła ofiarą jakiegokolwiek ataku, a gdy pokazano jej własne odbicie w lustrze, w którym ukazała się pełna siniaków i ran twarz, kobieta stwierdziła, że to nie ona. Obdukcja wykazała użycie tępego narzędzia do zadania ran na głowie, co policjanci od razu skojarzyli ze sprawą Granny Killer. Mało tego, jedna z sąsiadek mieszkająca w tym samym budynku zeznała, że mniej więcej w czasie napadu po okolicy kręcił się młody chłopak na deskorolce, co oczywiście pasowało do opisu poszukiwanego od miesięcy przestępcy. Kobieta wyznała, że nastolatek jeździł szybko, nie zważając na przechodzących obok emerytów i to wydało jej się bardzo podejrzanym. Lekarz badający ofiarę napadu potwierdził, że ślady na jej głowie przypominały uderzenia deskorolką, więc policja rozesłała rysopis napastnika do okolicznych gazet, popełniając po raz kolejny kolosalny błąd w śledztwie. Popołudnie dnia 2 listopada 1989 roku zapadło w pamięci Dorothy Biński na zawsze. To właśnie wtedy miły pan w średnim wieku pomógł jej zanieść do domu zakupy w bocznej uliczce w oddalonym od Mossman o 10 km Lane Cove. Wdzięczna staruszka zaprosiła go na herbatę, ten jednak odmówił i ruszył z powrotem w dół krzaczastej alejki. Nie zdążył nawet dojść do końca ulicy, gdy zobaczył również wracającą z zakupów Margaret Pout. Bez zastanowienia mężczyzna odwrócił się i uderzył kobietę w głowę młotkiem, po czym okradł, zdjął rajstopy i zacisnął na szyi ofiary, a następnie buty oraz laskę inwalidzką ułożył obok jej ciała. Tak samo postąpił niecałe 24 godziny później z 81-letnią Olive Cleveland. W obydwu przypadkach, pomimo już powszechnie znanej sygnatury mordercy, sąsiedzi ofiar po odnalezieniu zwłok uznali, że starsze panie niefortunnie upadły i rozbiły sobie głowę. Tak więc posprzątali miejsce zbrodni, zmywając wszelkie ślady. To oznacza, że we wszystkich czterech morderstwach staruszek nieświadomi sąsiedzi i przyjaciele, pomimo dobrych chęci w swoich działaniach, przyczynili się do zatuszowania zbrodni. W sprawie Margaret Pout nastąpił jednak niewielki przełom, który można nazwać raczej oświeceniem funkcjonariuszy prowadzących dochodzenie. Bardziej niż oczywistym był fakt, że ostatnie dwie napaści mają związek z zabójcą babć, więc policjanci dołożyli wszelkich możliwych starań, aby zdobyć jakiekolwiek zeznania na jego temat. Pukając znowu od drzwi do drzwi, trafili na dom Dorothy Biński. Zapytana, czy widziała w okolicy kogoś nieznajomego, odpowiedziała twierdząco, informując jednocześnie, że mężczyzna, który jej pomógł, był zadbany i elegancki i ona nie pozwoli niszczyć dobremu człowiekowi opinii, dlatego też nie udzieli informacji o jego wyglądzie. Na nic zdały się wyjaśnienia i podejrzenia funkcjonariuszy. Na szczęście los uśmiechnął się w końcu do detektywów i jedna z innych sąsiadek poinformowała ich o siwowłosym mężczyźnie ubranym w garnitur, którego widziała chwilę przed śmiercią Margaret. Prawie natychmiast przeszukano okoliczne pralnie w nadziei, że morderca oddał poplamiony krwią garnitur do wyczyszczenia. Daremnych prób znalezienia starszego mężczyzny zaprzestano po śmierci Olive Cleveland dzień później, ponieważ niedaleko jej ciała widziany był młody chłopak niosący drewnianą belkę, więc krótkie oświecenie policji trwało zaledwie kilkanaście godzin. Tak mijały kolejne tygodnie, a presja społeczeństwa rosła z każdym dniem. Grupa specjalna stworzona do rozwiązania tej sprawy składała się z 45 funkcjonariuszy, a na ulicach i przede wszystkim w centrach handlowych zwiększono ilość patroli, aby uspokoić zaniepokojone staruszki. Wyznaczono również nagrodę w wysokości 200 tysięcy dolarów australijskich za pomoc w schwytaniu sprawcy. Podczas gdy społeczeństwo rozglądało się za młodym narkomanem, siwy pan w średnim wieku właśnie delektował się piwem w hotelu Buena Vista w Mosman, gdy po drugiej stronie ulicy przechodziła 93-letnia wdowa Muriel Falconer, niosąc torby pełne zakupów. Mężczyzna ruszył do zaparkowanego przed posterunkiem policji samochodu i uzbroił się w rękawiczki oraz młotek. Częściowo głucha i niewidoma Muriel, otwierając drzwi wejściowe do domu, nie zorientowała się, że zakradł się za nią niebezpieczny morderca. Napastnik zakrył usta kobiety dłonią, a następnie zaczął uderzać młotkiem w szyję i w głowę. W momencie, gdy zdejmował nieprzytomnej staruszce rajstopy, ta ocknęła się i próbowała wołać o pomoc. Płaczliwe jęki rozjuszyły mężczyznę, więc uderzył Muriel jeszcze kilka razy, a gdy ta znowu straciła przytomność, udało mu się zdjąć bieliznę i użyć jej do uduszenia ofiary. Standardowo już położył buty obok ciała, po czym przeszukał torebkę i mieszkanie kobiety, kradnąc przy tym pieniądze. Torbę na zakupy opróżnił, wyrzucając całą zawartość na podłogę, a następnie schował w nią zakrwawiony młotek i rękawiczki i jakby nigdy nic zamknął za sobą drzwi i oddalił się od miejsca zdarzenia. Muriel Falconer codziennie o 9:30 rano otwierała tylne drzwi od swojego domu, aby nakarmić ptaki zlatujące się do jej ogrodu. Gdy kobieta nie pojawiła się tego ranka w ogrodzie, a także nie opróżniła skrzynki pocztowej przed domem, jej sąsiadka o imieniu Maggie zaczęła się nieco martwić. Co prawda posiadała zapasowy klucz do domu staruszki, ale wiedziała też, że Muriel boi się newsów o seryjnym mordercy grasującym w Mosman, dlatego pomyślała, że kobieta chciała po prostu zostać w domu. Jednak gdy późnego popołudnia staruszka nadal nie dała znaku życia, Maggie udała się przed jej drzwi wejściowe. Przekręciła klucz i usłyszała, że od wewnątrz w środku zamka nadal znajduje się pęk kluczy Muriel, co od razu ją zaniepokoiło. Ale nic nie zszokowało ją tak bardzo, jak widok w przedpokoju. Niemalże potknęła się o bezwładne ciało wchodząc do środka. Maggie, z wykształcenia pielęgniarka, szybko skojarzyła fakty i dodatkowo widząc rozbryzgi krwi na ścianach i krwawe odciski butów na dywanie, zadzwoniła po lekarza i policję. Jeszcze przed apartamentem poinformowała funkcjonariuszy o śladach butów na perskim dywanie, aby upewnić się, że dowody czynów mordercy, jej życzliwej sąsiadki, zostaną odpowiednio zabezpieczone. Technicy kryminalni zabezpieczyli nienaruszone miejsce zbrodni jak najlepiej mogli. Od krwawych śladów butów został zrobiony odlew, a ten z kolei został przeanalizowany przez eksperta. Specjalista twierdził, że tego typu but raczej nie jest noszony przez nastolatków lub ogólnie młodych ludzi. Na domiar tego w ręce zamordowanej kobiety znaleziono puk siwych włosów, a jedna z jej sąsiadek potwierdziła, że mężczyzna w średnim wieku znajdował się w pobliżu jej mieszkania poprzedniego dnia. W tym momencie do śledztwa wkroczył ponownie psycholog policyjny, który początkowo ustalił profil mordercy kilka miesięcy wcześniej. Przyznając się do błędu, poinformował śledczych, że poszukiwany rzeczywiście może być dużo starszym niż początkowo założono i że nie zaprzestanie mordować starszych pań, dopóki nie zostanie zatrzymany lub popełni samobójstwo. Przewodniczący grupą specjalną policjant postanowił dać sobie spokój z teorią o nastolatku narkomanie i pójść tropem siwnego mężczyzny w średnim wieku. W grudniu ponownie udał się do sąsiadki Muriel, która takiego pana widziała i zapytał ją o wszystkie możliwe szczegóły. Kobieta wyznała, że podejrzany wyglądał na bardzo eleganckiego, miał dopasowany garnitur i lakierki, zadbane i bujne, siwe włosy i że wyglądał jak typowy mieszkaniec Mosman. W ciągu kolejnych dni inspektor przeanalizował nie tylko wszystkie zabójstwa od początku, ale także kilka innych napaści rabunkowych, a także seksualnych w okolicznych domach starców. Nie mógł uwierzyć własnym oczom, czytając jeszcze raz zeznania zaatakowanej w styczniu tego samego roku Margaret Todd Hunta. Została napadnięta przez około 50-letniego mężczyznę o siwych włosach, który ubrany był w garnitur. W tym momencie policjant uświadomił sobie, że kobieta przeżyła atak Granny Killer. Kilku członków grupy specjalnej udało się do domu Margaret, aby sporządzić portret pamięciowy podejrzanego. Gdy już rysunek był gotowy, krótko przed świętami Bożego Narodzenia kopia została wysłana na każdy posterunek w Mosman i okolicach. 11 stycznia w szpitalu Greenwich Hospital pojawił się stały bywalec oddziału dla starszych osób. Miły mężczyzna składający oferty na kupno ciast. Odwiedzający udał się przy okazji na oddział opieki paliatywnej, czyli dosłownie mówiąc dla osób w tak ciężkim stanie, na przykład przez zaawansowaną chorobę nowotworową, którym lekarze towarzyszą już tylko w ostatniej drodze życia. Tam wszedł do pokoju Daisy Roberts, pytając pacjentkę, czy nie jest jej zbyt ciepło, po czym podnosząc jej koszulę nocną i dotykając miejsca intymne. 82-latka natychmiast zaczęła krzyczeć i w pokoju niemal od razu pojawiły się pielęgniarki. Mężczyzna zdołał co prawda uciec, ale wszczęty alarm sprawił, że pracownicy znajdujący się na parterze budynku spisali jego tablice rejestracyjne, zanim zdołał odjechać. Po chwili na miejsce została wezwana policja i szybko udało się ustalić, że niechcianym odwiedzającym był mężczyzna o nazwisku John Wayne Glover. Już na posterunku inspektorzy wykonali telefon na numer stacjonarny rodziny Glowa, rozmawiając z Johnem o zajściu w szpitalu. John stwierdził, że owszem, rozdawał tam oferty sprzedaży ciast, ale nic nie wie o ataku na starszą panią i niestety nie jest w stanie nic więcej na ten temat powiedzieć. Śledczy nie byli do końca przekonani o niewinności mężczyzny, dlatego też zaprosili go na posterunek w celu złożenia wyjaśnień. Glover odpowiedział, że zjawi się tam nazajutrz ze swoim prawnikiem. Do tej wizyty nigdy nie doszło, więc policjanci udali się do jego domu w Mosman, gdzie natrafili na zmartwioną żonę, która poinformowała ich, że mąż leży w szpitalu po próbie samobójczej poprzez przedawkowanie leków nasennych. Miała jeszcze jedną informację. John zostawił list, w którym napisał "No more grannies, as he started this", co oznacza dosłownie "nigdy więcej babć, as he to zaczęła". Dla wyjaśnienia, Essie to jego teściowa, z którą od lat się nienawidził, ale mimo wszystko odwiedzał ją regularnie w domu starców. Śledczy w jakiś niezrozumiały sposób nie skojarzyli tajemniczej notatki z Granny Killa, ale i tak od razu udali się do szpitala, w którym leżał mężczyzna. Choć ten odmówił składania wyjaśnień, udało się sfotografować jego twarz i personel szpitala, w którym doszło dzień wcześniej do molestowania, potwierdził, że to ten sam człowiek. Sam Glover przekonał swoją rodzinę, że próba samobójcza miała miejsce z powodu problemów w pracy i nikt, kompletnie nikt, nie skojarzył go z zabójcą babci. Dopiero 3 tygodnie po tym wydarzeniu lokalni policjanci wysłali jego zdjęcie wraz z kopią notatki do przewodniczącego grupą specjalną inspektora Briana Collisa. Granny Killer natychmiast został rozpoznany przez liczącą już 70 inspektorów grupę, pojawił się tylko jeden problem. Nie ma przeciwko niemu żadnych dowodów oprócz portretu pamięciowego i zeznań sąsiadów oraz Margaret. Główny inspektor stwierdził: jeżeli on powiedział, że nie ma zamiaru z nami rozmawiać, nie byliśmy w stanie niczego udowodnić. Nadal zdjęcie pasowało do opisu mordercy o siwych włosach, a jego zawód sprzedawcy ciast pozwalał mu być w każdym miejscu o każdej porze, w których doszło do morderstw. Policjanci ustalili plan działania. Glover wypiera się molestowania starszych pań w szpitalach i domach starców, więc nie przyzna się też do morderstw. Zamiast zapytać go wprost, śledczy postanowili zainstalować urządzenie śledzące w jego samochodzie i kontrolować go dosłownie 24/7. John szybko zorientował się, że coś tu nie gra i zawsze zanim udał się w jakiekolwiek miejsce, jeździł kilka razy w te i we w te, aby zgubić śledzących go policjantów. Ta zabawa w kotka i myszkę trwała przez kolejne 2 tygodnie. 15 marca 90 roku jeden z policjantów udał się do domu starców, w którym postanowił przepytać personel, czy w ostatnich miesiącach doszło do dziwnych sytuacji związanych z wykorzystywaniem seksualnym pacjentek. Recepcjonistka ośrodka od razu zapytała go, czy ma na myśli mężczyznę o nazwisku John Wayne Glover. Gdy tylko policjant odpowiedział twierdząco, kobieta wysłała go do pokoju pielęgniarek, aby tam zapytał o szczegóły. Gdy tylko śledczy opuścił recepcję, ta zadzwoniła do swojego męża, aby zwierzyć mu się z tej wizyty. Nazwisko recepcjonistki to Gail Glover i przypadek chciał, że była to obecna żona Johna. Nieświadoma kobieta ostrzegła w ten sposób mordercę przed jego zbliżającym się wielkimi krokami końcem. Ale kim w ogóle był John Wayne Glover i w jaki sposób udało mu się uniknąć kary przez tak wiele miesięcy? Urodzony w robotniczej klasie w 1932 roku w Wielkiej Brytanii, Anglik wyemigrował do Australii w wieku 24 lat. Jego decyzja o opuszczeniu Europy była spowodowana prawdopodobnie wieloma personalnymi porażkami i trudną relacją z rodziną. Choć jako dziecko i nastolatek miał nienaturalnie bliską więź ze swoją matką, z czasem ich stosunki zaczęły się diametralnie pogarszać. John często wpadał w kłopoty z powodu drobnych kradzieży, opuszczania szkoły czy później zaniedbywania swoich obowiązków jako wojskowy. Jego ojciec odciął się od rodziny, gdy tylko zaczęły się problemy. Młody Glover krótko po przybyciu do Australii poznał kobietę o imieniu Gail i para wzięła ślub pomimo sprzeciwu jej rodziców. Rodzina nie chciała zaakceptować problematycznego młodzieńca, ponieważ była dobrze sytuowaną i uważała, że Gail zasłużyła na kogoś z tej samej klasy. Na początku John starał się przekonać jej matkę o imieniu Essie, że jest dobrym chłopakiem i powinien dostać od niej szansę. Ojciec rodziny raczej mniej interesował się partnerem swojej córki. Essie natomiast dogryzała mężczyźnie na każdym kroku. Krytykowała jego zachowanie, wygląd i sposób bycia. To doprowadzało do wielu kłótni i frustracji, ponieważ cała czwórka mieszkała przez ponad 20 lat pod jednym dachem. Glover nie pozostawał teściowej dłużnym i również uprzykrzał jej życie jak tylko mógł. Niemalże codzienne sprzeczki zakończyły się dopiero w momencie, gdy Essie wyprowadziła się po śmierci męża do domu starców pod koniec lat 80., czyli gdy John był już po 50. Małżeństwo Glover doczekało się 2 córek. W międzyczasie również matka Johna przybyła na stale do Australii i choć rodzina nie dogadywała się zbyt dobrze, syn często odwiedzał ją w oddalonym od Mossman o 3 godziny drogi mieście. W ciągu swojego wieloletniego pobytu na wyspie John zbudował dość sukcesywną karierę sprzedawcy, najpierw wina, a następnie ciast. Pomimo braku jakiegokolwiek wykształcenia, miał smykałkę do wciskania ludziom swoich produktów, a do tego praca pozwalała mu na swobodne poruszanie się po okolicy, co mu bardzo odpowiadało. Do tamtej pory pozornie szczęśliwe życie małżeństwa przebiegało dość monotonnie, ale stabilnie. Rok 89 zaczął się od śmierci matki Glovera. Kobieta cierpiała na raka piersi, z którym przegrała wieloletnią walkę. Krótko po tym wydarzeniu u samego Johna również został zdiagnozowany ten sam typ nowotworu. Jego małżeństwo z Gay przechodziło w tym czasie poważny kryzys i kobieta udała się na kilka miesięcy do Nowej Zelandii, zabierając przy tym obydwie córki pary. John Wayne Glover samotnie pokonał walkę z chorobą, która niestety dla niego doprowadziła go do impotencji. Mężczyzna wpadł w wir picia alkoholu i wydawania oszczędności w lokalnym barze poprzez granie na automatach. To wtedy też doszło do pierwszej oficjalnej napaści, której dokonał, prawdopodobnie w celu rabunkowym, aby móc dalej grać. Co wyszło w późniejszym śledztwie, to fakt, że po każdej napaści lub morderstwie lądował w tym samym obskurnym barze w Mossman, przegrywając zdobyte w nielegalny sposób pieniądze. Jeden z jego znajomych, który również był tam stałym bywalcem, zeznał, że John pewnego razu opowiadał o mordercy babci grasującym w Mossman. Miało to być jeszcze przed nagłośnieniem sprawy na skalę krajową. Spełniając swoje fantazje hazardzisty, pewnego wieczora poznał 60-letnią rozwódkę, z którą podobno rozpoczął romans. I tak mijały miesiące, żona wróciła w międzyczasie do domu, ale małżeństwo nie było już ze sobą tak blisko, więc nie interesowała się wyjątkowo tym, co robi mężczyzna. A Glover robił wiele. 19 marca 90 roku udał się do domu swojej prawdopodobnie byłej już kochanki, 60-letniej rozwódki Joanne Sinclair. Chwilę przed tą wizytą członkowie grupy specjalnej, nie spuszczając go z oczu, widzieli, jak mężczyzna kupuje butelkę whisky w lokalnym sklepie z alkoholem i udaje się do budynku w Beauty Point, będącym dzielnicą Mossman. Gdy tylko Glover przekroczył próg Joanne, policjanci ustalili, że na pewno składa właśnie wizytę u swojego prawnika, aby omówić postawione mu zarzuty o molestowanie. To założenie okazało się śmiertelnym błędem. Już w pierwszych chwilach swojej wizyty morderca wyciągnął młotek z zapaska i roztrzaskał nim głowę swojej przyjaciółki. Wiedząc, że to jego ostatnia akcja, postanowił jeszcze raz złożyć swoją sygnaturę w postaci zdjętych rajstop owiniętych wokół szyi ofiary oraz butów umieszczonych schludnie obok ciała. W tym jednym przypadku zakrył twarz zmarłej ręcznikami, może dlatego, że byli ze sobą blisko. Tego się nigdy nie dowiemy. Zanim udał się do łazienki znajdującej się na pierwszym piętrze, zmasakrował jeszcze genitalia Joanne. Na zewnątrz czekał nadal nieoznakowany radiowóz policyjny. Dopiero po 5 godzinach śledczy stracili cierpliwość i udali się przed drzwi posesji. Pod pretekstem wezwania z powodu zakłócania ciszy nocnej, bo w tym czasie było już około 3 w nocy, postanowili kilka razy zapukać. Oczywiście nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Wtedy jedna z policjantek weszła do domu poprzez tylne wejście i niemal potknęła się o leżące w ciemnościach zakrwawione ciało Joanne. Śledczy ostrożnie przeszukali dom, udając się w końcu do łazienki na piętrze. Tam trafili na nieprzytomnego Johna, leżącego w wypełnionej wodą wannie, który tabletki nasenne popił alkoholem i rozbitą butelką whisky podciął sobie żyły. Choć zszokowani i zawiedzeni swoim błędnym założeniem, że znajdują się na posesji prawnika Glovera, postanowili za wszelką cenę uratować jego życie, aby móc postawić go przed sądem. Udało się. Przybyli na miejsce ratownicy zauważyli, że John z powodu spożycia nadmiernej ilości whisky zwymiotował i tym sposobem wyczyścił swój żołądek z tabletek nasennych, a rana na jego przedramieniu nie przecięła tętnicy. Mężczyzna trafił do pobliskiego szpitala, gdzie funkcjonariusze policji nie odstępowali go na krok. Od razu po wypisaniu został przesłuchany, gdzie przyznał się do bycia Granny Killa i zapytał prześmiewczo inspektorów, czy zauważyli, że wszystkie jego ofiary przypominały wyglądem matkę jego żony, Essie. John zeznał, że z powodu swojej impotencji nie był seksualnie zainteresowany swoimi ofiarami, a tylko starał się upozorować atak na tle seksualnym, aby odwrócić zainteresowanie policji od samego siebie. Jego słowom zaprzeczają oczywiście wielokrotne próby molestowania starszych pań w domach starców oraz szpitalach. Narzędzie zbrodni miał czyścić kwasami i solą, aby nie pozostały na nim żadne ślady krwi, skóry czy włosów. Przesłuchujący go policjant stwierdził później, że opowiadał o morderstwach, jakby właśnie parzył herbatę. Podczas mającego miejsce niecałe 2 tygodnie po zatrzymaniu procesu, Glover nie przyznaje się do winy, twierdząc, że to jego alter ego, tak zwane zły John, zabijało, a on jest teraz dobry John i nie powinien odpowiadać za przestępstwa tego drugiego. Biegli psychiatrzy, których powołał prawnik oskarżonego, utrzymują, że winę za czyny mężczyzny ponoszą jego matka i teściowa, które przez lata nękały go psychicznie, doprowadzając do szaleństwa. Innego zdania są eksperci sądowi, twierdzący, że morderstwa i napaści były zbyt dokładne i skrupulatnie zaplanowane, aby uznać Glovera za niepoczytalnego. Prześmiewczo pytają go nawet, czy to dobry, czy zły John odpowiedzialny jest za planowanie zbrodni. Tylko 2 godziny zajęło sądowi podjęcie decyzji o winie i karze oskarżonego. John Wayne Glover został skazany na dożywocie bez jakiejkolwiek możliwości opuszczenia więzienia przedterminowo innej niż jego własna śmierć. Uzasadnieniem wyroku sędziny były słowa: oskarżony jest w stanie świadomie decydować o tym, kiedy zaatakować, a kiedy pozostać spokojnym. Jest w stanie zacierać ślady swoich zbrodni. Oczywistym jest, że czas i miejsce ataku wybierał bardzo ostrożnie. Nawet jeżeli zbrodnie miały miejsce dla własnej korzyści, nie podejmował ryzyka tam, gdzie było go zbyt wiele. Czas od stycznia 1989 roku był bardzo intensywny i pełen poważnych zbrodni przeciwko starszym kobietom, wliczając w to rabunek i przywłaszczenie mienia. Z każdej perspektywy oskarżony ukazał się jako ekstremalnie niebezpieczny i ten werdykt potwierdza wielu psychiatrów. Nie widzę innej opcji niż wydanie najwyższej możliwej kary więzienia, co oznacza, że oskarżony spędzi resztę swojego naturalnego życia za kratkami. Byłoby nie na miejscu zasugerować jakikolwiek inny minimalny czas do zwolnienia warunkowego. Nawiązując do tego wyroku, to nie jest przypadek, w którym więzień będzie miał kiedykolwiek, jakąkolwiek możliwość opuszczenia więzienia. Nigdy nie wyjdzie już na wolność. Koniec cytatu. Ten oto sposób Glover stał się swoją ostatnią ofiarą, popełniając samobójstwo poprzez powieszenie w celi izolacyjnej w 2005 roku. Gdy strażnik wszedł do jego celi, napotkał go zwisającego na prześcieradle z górnej części pryczy. Żona i córki mężczyzny zmieniły dane personalne i oprócz kilku wizyt w pierwszych miesiącach jego pobytu w więzieniu już nigdy nie nawiązały z nim kontaktu. Lata śledztwa po zatrzymaniu mordercy pozwoliły policji dotrzeć do 7 nierozwiązanych spraw morderstw i napadów na staruszki. Choć nigdy nie zdobyto dowodów przeciwko Johnowi, ani on sam nie przyznał się do winy, ataki te uznaje się za jego dzieło z powodu identycznego modus operandi oraz potwierdzonej obecności mężczyzny w każdym miejscu i czasie popełnionych zbrodni. Napady te miały miejsce pomiędzy 61 a 86 rokiem, tak więc 3 lata przed jego oficjalnymi morderstwami. Do dziś uznaje się, że jego prawdziwa liczba ofiar nie wynosiła 6, a 13 staruszek. Chętnie usłyszę od Was, jakie macie zdanie o tej sprawie i czy kiedykolwiek wcześniej natknęliście się na Granny Killa. Komentarze możecie pisać na www.absurdalnekryminalne.pl, gdzie chwilowo wrzucam tylko zdjęcia ze spraw i pytanie tygodnia, ponieważ jestem w trakcie dużej przeprowadzki. Za kilka tygodni ruszam znowu z artykułami kryminalnymi na forum. Tymczasem, jako pytanie tygodnia, chciałabym dowiedzieć się, jaki jest Wasz wymarzony kraj, do którego chcielibyście się wyprowadzić. Możecie dodawać zdjęcia, filmiki, muzykę, czego tylko dusza zapragnie. A my słyszymy się znowu za 2 tygodnie. Miło mi, że zostaliście do końca. Do usłyszenia.